Otwórzcie Ewangelię Jana, 11 rozdział. Ewangelia Jana, 11 rozdział i od 39 wiersza. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już suchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dzisiejszy tytuł mojego zwiastowania brzmi: uwięzione życie. I chciałbym wrócić do ostatniego mojego zwiastowania. Ale zanim będziemy mówić, chciałbym powiedzieć, raz jeszcze podkreślić to, co jest niezwykle istotne. To, że Biblia jest podstawą duchowego życia. Albo jeszcze dokładniej, Biblia jest pokarmem dla duchowego życia. I chcę powiedzieć, że Biblia, Słowo Boże, gdy czytamy je i gdy je rozumiemy, to ono stanowi prawdziwy duchowy pokarm i pozwala nam duchowo żyć i pozwala nam duchowo się rozwijać. To choć stara prawda, ale niezwykle ważna i dziś nie przez wszystkich tak mocno jak gdyby rozpoznana. I dlatego chciałbym podkreślić to. I jak długo będę żyć, będę to podkreślał, że Słowo Boże jest podstawą duchowego życia, duchowego pokarmu. Po drugie, chciałbym wrócić do ostatniego mojego zwiastowania. Mówiliśmy o Marcie, o Marii i o Łazarzu. I powiedzieliśmy, że ta historia, niewątpliwie prawdziwa historia, która wydarzyła się w Izraelu, nie jest tylko historią, ale dlatego, że została zapisana w Słowie Bożym, dziś niesie wielkie duchowe przesłanie. I dla nas ludzi, jak gdyby naszą rolą, za pomocą Ducha Świętego, jest to przesłanie odgadnąć, jest to przesłanie zrozumieć i później żyć tym, czego możemy nauczyć się z Bożego Słowa. I powiedzieliśmy, że był to dom, do którego przychodził Jezus, który Jezus miłował. Prawdopodobnie niewiele domów w Izraelu wtedy za jego życia było, do których przychodził. Ale ten dom był takim miejscem, do którego Jezus lubiał przychodzić i lubiał tam przebywać. Jest napisane, że to rodzeństwo miłował, że byli mu bliscy, że byli mu szczególni. I dlatego zrobił wszystko, co mógł zrobić, ażeby to rodzeństwo było błogosławione. I było błogosławione. Za każdym razem, kiedy przyszedł do tego domu, w tym domu pozostawiał swoje błogosławieństwo. Dlatego, że był Jezusem. Dlatego, że był Bogiem. Dlatego, że miał ze sobą błogosławieństwo i to błogosławieństwo do tego domu przynosił. Dlatego Maria tak bardzo miłowała Jezusa, dlatego że ona poznała, że za każdym razem, kiedy Jezus odchodził z ich domu, w tym domu pozostawało Boże błogosławieństwo. Ona je zobaczyła. I potem, gdy następnym razem pojawiał się w ich domu, to zostawiała wszystko, ażeby mogła z nim przebywać. Mówiliśmy o jej postawie, mówiliśmy o postawie Marty, mówiliśmy, że ten dom można przerównać do zboru. Mówiliśmy, że możemy w tym domie i w tym domu i ludzi, którzy tam mieszkają, przez pryzmat tego domu i tych ludzi możemy zobaczyć nasz zbór. Bo przecież nie mówimy o innych zborach i o innych domach, ale mówimy o naszym domu, o tym miejscu, do którego także spotykamy się, w którym się spotykamy, do którego przychodzimy. Chciałbym powiedzieć, że tak jak wtedy Jezus, gdy przychodził do tego domu i zostawiał Boże błogosławieństwo, tak chciałbym zauważyć, że ile razy przychodzi do tego domu, do naszego zboru, za każdym razem pozostawia po sobie błogosławieństwo, bo nie może być inaczej, bo nie jest możliwe, ażeby było inaczej. Za każdym razem zostawia Pan Jezus ogromną łaskę i ogromne błogosławieństwo. I tak się dzieje przez cały czas. Ale w tej historii, jak zauważyliśmy, oto pewnego razu Łazarz zachorował. Poświęciłem w tamtym zwiastowaniu więcej uwagi Marii i Marcie, a dzisiaj chciałbym dalej kontynuować tą historię i więcej uwagi poświęcić Łazarzowi. Tak naprawdę to nic nie wiemy o nim. Jeżeli chodzi o Marię, mamy jakąś charakterystykę i coś więcej o niej możemy powiedzieć. Jeśli chodzi o Martę, też mamy pewną charakterystykę i coś o niej możemy powiedzieć. Ale o Łazarzu nic nie wiemy. Wiemy tylko jedno, że pewnego dnia zachorował. I jak zwykle, jak zawsze, Maria i Marta z troski, z miłości do swojego brata, ale także wiedząc, kim jest Jezus Chrystus, zawołały Go, ażeby przyszedł i Łazarza uzdrowił. Ale w tej historii jest coś dziwnego, a polega to na tym, że Jezus, słysząc o tym, że ten, którego miłuje, choruje, wcale nie przychodzi, tylko specjalnie jeszcze czeka, aż on umrze. Chyba jedyna historia taka w Biblii zapisana, żeby na problem, który pojawił się w Izraelu i na zawołanie Jezusa, Pan Jezus specjalnie został, ażeby Łazarz umarł. Można mówić wiele na ten temat. Jedna z takich propozycji to jest taka, że Jezus dokładnie wiedział, co ma robić. I jedynie, co możemy zauważyć, bo dziś jak gdyby na tym się nie skupiamy, skupiamy się bardziej na Łazarzu, to jedyne, co chciałbym teraz powiedzieć, to Pan Jezus Chrystus, gdy działa, to nie zawsze jest zgodne z naszymi wyobrażeniami, a może bardziej z naszymi oczekiwaniami. Czasami tak jest, że jak gdyby opóźnia się interwencja Pana Jezusa i wtedy jak gdyby popadamy w rozpacz i mówimy, dlaczego? Co się dzieje, że przecież wiele razy był, wiele razy uczynił, wiele razy zareagował, a tym razem nic się nie dzieje. Warto tą historię sobie przyswoić i tak zastanowić się i pomyśleć sobie i wyciągnąć swój własny, jakby swój własny wniosek. Warto też usiąść sobie, raz jeszcze ten moment przeczytać i tak posłuchać, co Duch Święty poprzez to wydarzenie chcę do ciebie powiedzieć. Ale idziemy dalej i skupiamy się na Łazarzu. Otóż w pewnym momencie Jezus przychodzi i chce iść do miejsca, do którego Łazarz został już pochowany. I wtedy mówi do Marty i do Marii, ażeby odwalili kamień, bo On chce go wskrzesić zmarłych. I Marta mówi, Panie, to już jest niemożliwe. Kiedyś niektórzy bibliści zauważają, że Jezusowi chodziło o to, ażeby wszyscy wiedzieli, że już niemożliwe, żeby się obudził. Bo póki ciało się nie rozkłada, niedowiarkowi mogliby powiedzieć, nieraz tak się zdarzało, że wydawało się, że ktoś umarł, a potem obudził się. Nawet niedawno w Polsce było wydarzenie ze pewną starszą kobietą, już leżała w kostnicy i nagle obudziła się. Ale tutaj chodziło o to, żeby to ciało już się zaczęło rozkładać, a wtedy już jest niemożliwe. Wtedy już jest niemożliwe, ażeby ktokolwiek wtedy mógł się obudzić. I kiedy Jezus wiedział, i kiedy wszyscy wokoło już wiedzieli, i Marta to potwierdza, Panie, to już jest niemożliwe. I Jezus wtedy mówi niesamowite słowa w mocy i w autorytecie. Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, będziesz mogła, zobaczysz cuda? A ona mówi, ja wiem, że przy zmartwychwstaniu ludzie zmartwychwstaną. A Jezus wtedy powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem zmartwychwstaniem. Za tydzień w wielu kościołach w tym kraju ludzie będą wspominać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale ilu z nich, ci, którzy przyjdą do kościoła, ażeby wspominać zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, sami będą wskrzeszonymi z życia duchowego jako umarli. Ilu z nich przyjdzie jako duchowo wskrzeszonych, pełnych Bożego życia, ażeby raz jeszcze wspomnieć i oddać chwałę Jezusowi za to, że pierwszy był tym, który zmartwychwstał, a później może sprawić, że każdy, nie chodzi mi o to ostateczne zmartwychwstanie, a później każdy, kto duchowo był kiedykolwiek umarły, może ożyć duchowo i żyć dla Boga. Pastor powiedział niedawno tutaj, że chodzi o to, żebyśmy żyli nie dla siebie, ale żebyśmy przede wszystkim żyli dla Boga, a gdy będziemy żyć dla Boga, to będziemy żyć dla innych. Ktoś kiedyś powiedział, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla innych ludzi. I wtedy Jezus mówi do Marty, ja jestem zmartwychwstaniem. I podchodzi do grobu i głosem, potężnym głosem, wielkim głosem, jest tak napisane, mówi Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wychodzi z grobu. I chciałbym, żebyśmy na moment, kiedyś na ten temat mówiliśmy, ale dziś chciałbym jeszcze głębiej na pewną rzecz zwrócić uwagę. I zatrzymajmy się na tym momencie, że Łazarz wychodzi z grobu i jakiego go widzimy? Że jest owiązany bandażami czy chustką, no, czy takimi różnymi... Czym? Szmatami. Ładniej. Jakimś ładnym materiałem białym jest owinięty cały, bo tak chowało się. Bo tak chowało się kiedyś zmarłych. I jest cały owiązany, łącznie z głową, nie widzi nic, ręce ma związane, nogi ma związane i tak jak w Egipcie mumia egipska. Tak stoi. I to jest początek tego, o czym chciałbym mówić. To jest obraz Łazarza. Wyobraźcie sobie, że teraz tutaj Łazarz stoi właśnie w takiej postaci. Stoi mężczyzna i cały na biało jest owinięty ręce związane, owinięte, nogi owinięte, głowa owinięta, oczy zasłonięte, nic nie widzi. I chciałbym, żebyśmy przyglądali się Bożemu Słowu. Chciałbym, żebyśmy widzieli więcej niż mogą zobaczyć cielesne oczy, żebyśmy mogli pójść głębiej i dalej niż tylko mogą zobaczyć cielesne oczy. Dlatego, że ta historia ma duchowe przesłanie. Dlatego, że ta historia ma duchowe przesłanie. I ono dzisiaj jest aktualne, ono dzisiaj jest prawdziwe. Chciałbym wrócić raz jeszcze, że Jezus przyszedł do domu, bo Łazarz był chory, a potem umarł. Ja wierzę w to, że Jezus ile razy przychodzi do tego domu, to chcę, żebyśmy już mówiliśmy o tym, ale powtórzmy raz jeszcze, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby nie chorowali i żeby wszyscy duchowo byli wskrzeszeni, żeby duchowo nie byli umarli. Żebyśmy byli zborem, który nie choruje i żebyśmy byli zborem, który duchowo nie umiera. Żebyśmy byli zborem, w którym jest Boże życie. Żeby o nas mogli ludzie powiedzieć, że jest to Kościół, w którym jest Boże życie. W którym jest Boże życie. Jak myślicie, czy możemy powiedzieć, że w ludziach naszego zboru jest Boże życie? Na ile macie duchowy wgląd? Na ile macie duchowe poznanie? I czy jesteście w stanie stwierdzić, że w naszym zborze ludzie, którzy chodzą tutaj na nabożeństwa, że w nich jest Boże życie? Chciałbym, żebyście mieli takie poznanie. Chciałbym, żebyście więcej mogli widzieć niż to, co widzą wasze cielesne oczy. I chciałbym powiedzieć, że ja na tyle, ile mam poznania i na tyle, ile mogę rozumieć i na tyle, ile Duch Święty daje poznanie poza cielesnymi oczami, to mogę powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, w których wnętrzu jest Boże życie. Że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy zborem, w którego życiu, w którego wnętrzu jest Boże życie. Ogólnie mogę tak powiedzieć. Możemy jakieś indywidualne przypadki analizować, ale dziś to nie jest naszym tematem. Ale ta historia o Łazarzu mówi pewną prawdę. Mówi o to oczywiście o tym, że gdy ten Łazarz stał przed grobem, to on już żył. On już żył. On już nie był umarły. On już żył. W nim było życie. Jeżeli przeniesiemy to na duchowy obraz, w nim było Boże życie. Ale to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to duchowe życie było w nim uwięzione. A co to oznacza? To duchowe życie, które było w Łazarzu, które niewątpliwie było, ono nie niosło błogosławieństwa dla innych ludzi. Dlatego, że on wciąż stał i nic nie mógł zrobić. Jego oczy były zasłonięte, jego ręce nie były rozwiązane, jego nogi nie były rozwiązane i on nie mógł pójść i zanieść tego życia innym ludziom, bo jego nogi były związane. On nie mógł pójść do ludzi i włożyć swoje ręce, namaszczone Duchem Świętym i na przykład modlić się o chorych, bo jego ręce były związane. On nie mógł widzieć to, czego widzi duchowy człowiek, bo jego oczy były zasłonięte, on tego nie widział. I to jest to, o czym dzisiaj chcemy powiedzieć. A to, co jest sednem mojego zwiastowania, to to, żeby Boże życie, które jest w nas, żeby ono przepływało przez nas i żeby ono z naszego życia wypływało i mogło wpływać do innych ludzi. Dawid tutaj niedawno mówił na temat Dawida i Goliata. I mówił na temat tej historii. I tam w tej historii jest takie wydarzenie, że kiedy przed Dawidem stoi Goliat i cały Izrael drży przed nim, ten Dawid idzie do potoku. I tam jest cała tajemnica. Cała tajemnica zwycięstwa Dawida jest w potoku. Bowiem idzie do potoku i tam w tym potoku znajduje kamienie i tylko jeden kamień wyciągnięty z potoku wystarczył, ażeby potężny Goliat został uśmiercony. Kiedy czytamy Biblię i wy dokładnie to wiecie, że wiele razy Biblia mówi, począwszy od Starego Testamentu i potem Jezus to potwierdza, o wielkiej rzece Ducha Świętego, która wypływa spod Bożego tronu. Ta rzeka, to właśnie była ta rzeka. Jeżeli mówimy o duchowym przesłaniu, to była duchowa rzeka. I Dawid wiedział, gdzie ma się udać. I poszedł do duchowej rzeki. I tam w tej duchowej rzece znalazł kamień. I tam znalazł rozwiązanie. I gdy odszedł z tej rzeki i miał w swoje ręce kamień, wiedział, kim jest. Wiedział, jaki potężny autorytet stoi za nim. Wiedział, że już nie jest sam. I już nieważne, jak wielki w jego oczach był ten Goliat, pokonał go. I za każdym razem, kiedy Boże życie jest w człowieku i przepływa przez człowieka, będzie to wielkim błogosławieństwem i będzie to wielką łaską, gdziekolwiek dotknie ono kogokolwiek. Za co dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni? Nie tylko za to, żeby to życie Boże mieć, żeby to życie Boże zdobyć, żeby o to życie postarać się, tak jak wielu zrobiło to i dobrze, i o to właśnie chodzi. Ale chodzi o to, żeby to życie przekazać innym. Ale jeżeli ludzie stoją tak jak Łazarz i są związani, to życie jest uwięzione i ono nie może działać. To życie jak w Łazarzu jest uwięzione i nie może działać. Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń. Dziś już takiej pieśni się nie śpiewa. Darmo. Darmo wziąłeś z mych rąk. Jak gdyby Jezus mówi w tej pieśni. Darmo wziąłeś z mych rąk i darmo innym daj. Nie zatrzymuj tego, co ode mnie za darmo dałem ci, co ode mnie za darmo wziąłeś. Wziąłeś to z moich rąk, a teraz twoim zadaniem jest przekazać to innym. A teraz twoim zadaniem jest dać to innym. To błogosławieństwo, które wziąłeś ode mnie, ono nic ciebie nie kosztowało, bo cenę ja zapłaciłem za to błogosławieństwo, ale dałem ci po to, ażebyś tym błogosławieństwem, tą łaską, tą nadzieją, mocą Ducha Świętego dzielił się z innymi i innymi usługiwał. Ale jak długo Łazarz będzie stał przy grobie, tak długo to życie będzie uwięzione i nie będzie użyteczne. Co jest problemem dzisiaj, kiedy studiujemy Boże Słowo i tą historię, że wielu ludzi, mając Boże życie, są ubrani w szaty śmierci, w grobowe szaty są ubrane. To życie, które mają w sobie, ono nie może emanować, ono nie jest skuteczne, ono nie działa, dlatego że grobowe szaty przysłaniają, te grobowe szaty zatrzymują to życie. Jak długo człowiek nie pozbędzie się tych grobowych szat, tak długo to życie będzie uwięzione. Ono będzie, Ja nie chcę powiedzieć, że tego życia nie ma. Chyba, że jest ktoś, w kim nie ma życia. Ale ono jest, ono może być, ono często jest. Ale ono może być uwięzione. Apostoł Paweł pisze list do Galacjan i powiada, dobrze zaczęliście. Byliście pełni Bożego życia, byliście pełni działania Ducha Świętego i nagle pewnego razu co stało się z Galacjanami? Znowuż ubrali szaty grobowe i wrócili do legalizmu, wrócili do cielesności, wrócili do zwyczajów ludzkich. Nagle obrzęd, zwyczaj, ludzki pomysł stanął wyżej niż żywe działanie Ducha Świętego. I apostoł Paweł, pełen rozpaczy, pisze do nich list i mówi, znowuż was w boleści rodzę. Jest mi przykro, bo ja nie takiego Jezusa wam przekazałem. Ja przekazałem wam Jezusa, który żyje. Paweł powiada, Jezus we mnie żyje. Tam, gdzie idę i tam, gdzie wkładam ręce swoje, tam przekazuję życie moje. A w liście pisze do nich, a co się z wami stało, że nagle to życie zostaje zatrzymane? Że nagle to wielkie, wspaniałe, błogosławione życie zostaje zatrzymane. W czwartek tutaj Wojtek mówił na temat przygotowania się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli życie będzie zamknięte w człowieku, taki człowiek jest nieużyteczny i nie może być gotowy, ażeby spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie żyje dla siebie, że nawet Bóg żyje dla kogoś. A skoro Bóg Wszechmogący, którego ja nie jestem w stanie ogarnąć, bo już Salomon powiedział, że niebiosa niebios nie są w stanie ciebie ogarnąć. I ten Bóg żyje dla kogoś. A cóż dopiero człowiek? Jesteśmy powołani do życia, ażeby żyć dla kogoś. Ja chcę być błogosławieństwem. Ja chcę być błogosławieństwem. Ja chcę żyć Bożym życiem i przekazywać Boże życie innym ludziom. Ja jestem zainteresowany usłużyć wam tak, ażebyście doświadczali Bożego życia. Ja nie chcę byle jak usługiwać, ale ja chcę usługiwać tak, ażebyście doświadczali życia Bożego, żebyście doświadczali duchowego życia, ażebyście doświadczali działania Ducha Świętego, dlatego że po to zostaliśmy powołani. I to jest wspaniałe i cudowne w Kościele Jezusa Chrystusa, że jeden może zwiastować Ewangelię i usługiwać Bożym życiem, a inny może stanąć, wyciągnąć swoje ręce i może modlić się do Boga i to życie będzie błogosławieństwem. A jeszcze inny stanie i wypowie słowo mądrości albo wypowie słowo wiedzy i w ten sposób przekaże innej osobie Boże życie. A ktoś inny jeszcze przyjdzie do ciebie i mając w sobie Boże życie, wiedząc, że jesteś smutny albo masz trudny okres w swoim życiu, będzie w stanie przyjść do ciebie i dlatego, że to życie nie jest związane, ale jest uwolnione, będzie mógł usłużyć ciebie pociechą, będzie mógł sprawić, że da tobie nadzieję. Kiedy czytamy historię Hioba, który był w sytuacji niewyobrażalnej dla nas, przyszło do niego trzech przyjaciół i tak naprawdę wcale tak dobrze się nie spisali. Bo kiedy człowiek ma problem, kiedy człowiek jest smutny, kiedy człowiek jest przygnębiony, kiedy z różnych powodów, bo tak jest życie, przyjdzie coś, co zasmuci człowieka, co sprawi, że być może nawet rozpacz zagląda do jego życia. Jak ważne jest wtedy przyjść do takiego człowieka i przynieść Boże życie. I przynieść Boże życie i usłużyć Bożym życiem. Kiedy człowiek mówi coś swoimi ustami, a w jego życiu, w jego wnętrzu Boże życie jest uwolnione, to każde takie słowo ma moc. To każde takie słowo ma autorytet. Ja wrócę raz jeszcze do Eliasza. Jakże wspaniałym życiem usłużył Eliasz tej wdowie. Przyszedł do jej domu, a w tym domu była śmierć. Ale Eliasz miał w sobie Boże życie. I to życie niczym nie było skrępowane. Ono nie było związane, ale ono było w jego życiu uwolnione. I kiedy dotknął tego chłopca, ten chłopiec ożył. On wypowiadał słowa do Boga. On mówił do Boga. On mówił do Boga. I Bóg na jego wołanie, na jego postawę sprawił to, że to dziecko zostało uzdrowione. My dziś potrzebujemy tak ludziom usługiwać. My dzisiaj potrzebujemy tak właśnie ludziom usługiwać, ażeby oni mogli zobaczyć i doświadczyć Bożego życia. Żeby mogli doświadczyć Bożego życia. Pan Jezus Chrystus powiedział, a zapisał to ewangelista Mateusz, 5 rozdział i 16 wiersz. I powiada Jezus tak, niechaj światłość wasza świeci przed ludźmi, ażeby ludzie widzieli wasze uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. I kiedy Łazarz wstał i kiedy rozwiązany został, jego życie, mówimy tutaj o duchowym wymiarze, zostało uwolnione. I co się stało? Inni zobaczyli to życie i przyszli do jego domu. Zobaczyli w jego życiu prawdziwe Boże życie. Zobaczyli coś, czego przedtem nie oglądali. I dlatego, że to życie zaczęło od Łazarza emanować. Zaczęło rozchodzić się, jak ostatnio mówiliśmy, jak przepiękna woń. Ludzie przyszli z jakiego powodu? Właśnie z powodu życia. I Jezus o tym mówi. Ażeby światłość wasza świeciła. Światłość jest podstawowym elementem życia duchowego. Światłość niewątpliwie jest podstawą tego, żeby duchowe życie mogło objawiać się w życiu człowieka. I dlatego Jezus mówił, gdy będzie świecić wasza światłość, to gdy będzie w was Boże życie, i to życie inni będą mogli zobaczyć, a w tym życiu będą działy się różne rzeczy, nawet nadprzyrodzone. Kiedy ludzie to zobaczą, to Jezus mówi, to pójdą do mojego Ojca i będą wielbić mojego Ojca. I będą wielbić mojego Ojca za to, że zobaczą Boże działanie, za to, że zobaczą prawdziwe Boże życie. Apostoł Paweł też podobnie mówi w liście do Efezjan w 1 rozdziale i w 18 wierszu powiada, niech Bóg oświeci oczy serca waszego, ażebyście wiedzieli, i potem tam wymienia cudowne rzeczy, które macie wiedzieć, które macie rozumieć, które macie poznać, które macie doświadczyć, w które w końcu macie być. I gdy życie człowieka jest wypełnione Bożym życiem, stajemy się wtedy użyteczni. Kończąc, chcę powiedzieć jedną rzecz. Jak długo będziesz stał blisko grobu? Stoisz w niebezpiecznym miejscu. Jak najdalej trzeba odejść od grobu i trzeba zdjąć te wszystkie grobowe szaty, rozwiązać to, co jest, co związuje ciebie, rozwiązać to, i wypuścić Boże życie z twojego wnętrza. Za co dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni? To za to, ażeby rozwiązać, ażeby zrobić wszystko, co wstrzymuje duchowe życie, co powstrzymuje w tobie rozprzestrzenianie się duchowego życia, co powstrzymuje działanie Ducha Świętego. Ileż to ludzi dzisiaj zostało z łaski Bożej napełnionych Duchem Świętym? I to życie duchowe, ten Duch Święty jest zamknięty. I nie, i, I ile razy chce, ile razy cokolwiek chce uczynić, napotyka na przeszkody. Ile razy chce wydobyć się z człowieka. Czasami aż można zobaczyć, jak bardzo Duch Święty chce wyzwolić cię, chce wyjść z tego więzienia i chce naprawdę zadziałać, chce naprawdę ubłogosławić tych, którzy wokół tych ludzi są. Ale coś go zatrzymuje. To mogą być różne rzeczy. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, oni sprzeczali się, kto jest Pawłowy, kto jest inny, co to jest? To jest zatrzymywanie duchowego życia. W innym miejscu mówi, ciągacie się po sądach. Co to jest? I to mówi po świeckich sądach. Mówi, czy nie ma mądrego między wami? Co to jest? Zatrzymywanie duchowego życia. I byśmy mogli wymieniać, ile rzeczy dzisiaj zatrzymuje duchowe życie. Ile rzeczy, czasami prozaiczne, czasami bardzo poważne. Czasami to są poważne grzechy, które zatrzymują Boże życie. Ono jest. Ono jest. Ono jest. Ale jest zatrzymane. Ale jest zatrzymane. Ja chciałbym, i to jest moim pragnieniem, a myślę, że nie tylko moim pragnieniem, ażebyśmy zrobili wszystko, co trzeba zrobić, ażeby już nie było żadnej przeszkody w twoim życiu, w twoim ciele, w twojej duszy, w twoim duchu, żeby nie było żadnej przeszkody, żeby to wszystko, co jest, zostało usunięte i żeby to Boże życie mogło w twoim życiu rozchodzić się jak przepiękna woń, tak jak ten alabastrowy słoik, który został zbity i dom napełnił się wonnością. Daniel kiedyś mi powiedział, że ja nie robię nic, jak nie mam interesu. Ja chciałbym wam powiedzieć, wiecie dlaczego o tym mówię? Bo ja chciałbym, skoro to jest prawda, żebyście usłużyli tym, co macie, bo ja tego potrzebuję. Bo w was jest coś, co jest częścią od Boga. Coś, co jest bezcenne. Coś, co jest bezcenne, za co nie ma ceny. A ja tego nie mam. Mam coś innego, ale nie mam tego, co ty masz. Ale jak długo będziesz to trzymał w sobie, jak długo będziesz to trzymał tylko dla siebie, nie będziesz mógł komuś innemu usłużyć. Nie będziesz mógł mi usłużyć, a ja czekam na ten dzień, kiedy tą duchową wartość, którą masz, będziesz mógł mi usłużyć i innym ludziom, ażeby mógł być bardziej jeszcze zbudowany, ażeby coś poszerzyło się w moim duchowym życiu, ażeby coś więcej zdarzyło się w moim życiu. A ty to masz, a ty to możesz zrobić, a ty to masz. To jest bezcenne, to jest bezcenne. Zrób wszystko. Jeżeli słowo dla ciebie jest cenne, jeżeli otaczasz słowo szacunkiem, jeżeli słyszysz Słowo Boże, jeżeli słyszysz, co Duch Święty mówi poprzez Słowo Boże, zrób to i będziemy sobie nawzajem usługiwać. I to będą najpiękniejsze momenty naszego życia, kiedy będziemy mogli razem sobie usługiwać. Ale jak długo ja i ty będziemy stać nad grobem, i będziemy związani, i będziemy ubrani w śmiertelne czy grobowe szaty, nic się nie wydarzy. Niech to się zdarzy. Niech to się zdarzy. Niech przyjdzie taka chwila, niech przyjdzie taki moment, niech przyjdzie taka chwila, że to się zdarzy. A ja wtedy powiem, chwilo trwaj wiecznie, chwilo trwaj wiecznie. Nie ustawaj, ale trwaj, trwaj i trwaj. Amen.